Rozdział pierwszy. Jesteś moją matką, Taylor Swift? Uwagi na temat efektu aureoli. Mówienie o celebrytach to mówienie o rzeczach, które mają znaczenie bez mówienia o sobie. Anne Helen Petersen. Poziom oddawania czci stał się żarłoczny, duchowo żarłoczny. Oczywiście ludzie zawsze przesadnie oddawali cześć. Religia pęka od przesady, zabójstwa honorowe itd. Ale teraz nasi bogowie nie są wyimaginowanymi postaciami, przedstawianymi jako wszechwiedzące i nieomylne. Są śmiertelnymi celebrytami, o których wiemy na pewno, że nie mają żadnej z tych cech. Nowi ekstremiści zostali nazwani stanami. Termin ten wprowadził raper Eminem. Jego piosenka Stan z 2000 roku jest przypowieścią o facecie, któremu odbija, gdy jego idol nie odpowiada na fanowskie listy. Co ciekawe, słowo to jest również hybrydą słów stalker i fan. Wszyscy stani mają zakonne nazwy, takie jak Barbs i Little Monsters, Beliebers i Swifties. Mówi się o nich, że są śmiercią dialogu. Krytycy przestali publikować negatywne recenzje albumów gwiazd popu w obawie przed atakiem, przed kancelowaniem i doxingiem, przed śledzeniem i ujawnianiem ich adresów domowych oraz wysyłaniem pogróżek. Nikt nie opuszczał kanapy, ale wszyscy się bali. Nikt nie mówił nic głośno, ale wydawało się, że świat kwęka jak dostrajająca się w nieskończoność 8-miliardowa orkiestra. Stani byli bezsilni jako jednostki, lecz jako stado rzucą ci się do gardła w stylu Władcy Much. Dziennikarze bali się o swoje szyje. Nie dziennikarze wojenni, dziennikarze muzyczni. Stani skancelowaliby każdego, zjedliby nawet swoich. W zasadzie pożarliby własnego Boga, szczególnie jego. Oto jak żarłocznie się zrobiło. W 2023 roku wielbicielka Taylor Swift, niejaka Amy Long, wysłała mi mailem dokument o objętości 3000 słów, w którym opisała wszystkie najważniejsze stanowskie burdy wokół gwiazdy popu z ostatnich 5 lat. Emocjonalne kataklizmy, podczas których Swifties zwrócili się przeciwko swojej wywyższonej królowej za to, że nie sprostała cechom, których nigdy nie miała, i zobowiązaniom, których nie składała. Skandale obejmujące wszystko, od fiaska sprzedaży biletów, po plotki na temat jej seksualności, nosiły niepokojące nazwy w stylu Watergate, Ticketgate, Lavendergate, Jetgate, Moviegate, Tumblrgate. To może być najbardziej interesujące, napisała Long, twórczyni konta na Instagramie Taylor Swift as Books, odnosząc się do ostatniego zarzutu. Po latach swobodnej interakcji z fanami na platformie Tumblr, Swift w 2020 roku na stałe się stamtąd wylogowała, gdy poczuła się flekowana przez grupę politycznie rozwścieczonych dręczycieli. Jak wyjaśniła Long, stani wkurzyli się, kiedy Swift opublikowała kilka tweetów potępiających Donalda Trumpa i brutalność policji, ale nigdy nie posunęła się dalej w swoich politycznych deklaracjach. Z perspektywy stanów, idolka roztoczyła przed nimi wizję nowej ery progresywnego aktywizmu, tylko po to, by się z niej wycofać, jak matka łamiąca obietnicę daną córkom. Podobne oskarżenia o zdradę powtórzyły się kilka lat później, gdy Swift zaczęła spotykać się z obleśnym pozerem z pop-rockowego zespołu. Stani napisali list otwarty, w którym błagali gwiazdę, by rzuciła swojego problematycznego tatuśka i przysięgali, że nie zejdą z niego, dopóki tego nie zrobi. Long kontynuowała. Wielu fanów oskarżyło Taylor o wykorzystywanie bałwochwalstwa jako estetyki i wściekało się na nią za to, że nie robi tego, czego chcą, ale że jest kapitalistką do szpiku kości. W większości jej ochroniarze to byli żołnierze sił specjalnych, byli funkcjonariusze FBI lub inni dawni funkcjonariusze organów ścigania. Nie jestem pewna, dlaczego fani oczekują od niej, że powie: przestać finansować policję, zburzyć system, który spełnił moje marzenie. To dziwne. To prawda. Zawsze wydawało się dziwne, kiedy tysiące nieznajomych wywyższa moralnie słynną piosenkarkę na podstawie niemal niczym nie popartych wniosków co do jej charakteru. A następnie próbuje z równą gorliwością zrzucić ją z piedestału, gdy te założenia okazują się fałszywe. Ale to zachowanie jest również wytłumaczalne. Przypisuje te coraz bardziej powszechne cykle uwielbienia i detronizacji celebrytów, a także mniej pasożytniczą dynamikę miłości i nienawiści z postaciami, które znamy z prawdziwego życia, błędowi poznawczemu zwanemu efektem aureoli. Rozpoznany na początku XX wieku efekt aureoli opisuje nieświadomą skłonność do przyjmowania pozytywnych założeń na temat ogólnego charakteru danej osoby na podstawie pierwszych wrażeń dotyczących jednej cechy. Spotykamy kogoś z błyskotliwym poczuciem humoru i dochodzimy do wniosku, że musi on być również oczytany i spostrzegawczy. Zakładamy, że ktoś przystojny jest towarzyski i pewny siebie. Uważamy, że osoba o artystycznym usposobieniu z pewnością charakteryzuje się również wrażliwością i otwartością. Sam termin efekt aureoli odwołuje się poprzez analogię do poświaty, która wpływa na postrzeganie. Wyobraźmy sobie XII-wieczny obraz religijny. Zazwyczaj przedstawiani w świetlistym kręgu aniołowie i święci są skąpani w niebiańskim blasku, symbolu ich ogólnej dobroci. Gdy oceniamy kogoś przez pryzmat efektu aureoli, nasze umysły rzucają na tę osobę ten sam, jednowymiarowy, ciepły blask i każą ufać jej bezrefleksyjnie, podczas gdy obiektywnie nie dała nam ku temu zbyt wielu powodów. Za efektem aureoli kryje się opowieść o przetrwaniu. Historycznie rzecz ujmując, wiązanie się z osobą silną fizycznie lub atrakcyjną okazywało się mądrą strategią adaptacyjną i nie od rzeczy było założenie, że jedna dobra cecha oznacza, że jest ich więcej. Jeśli 20 tysięcy lat temu spotkało się kogoś wysokiego i muskularnego, należało przypuszczać, że jadł więcej mięsa niż przeciętny facet, a zatem był prawdopodobnie dobrym myśliwym. Kimś, kogo chciałoby się mieć w swoim narożniku. Równie rozsądne było założenie, że osoba o symetrycznej twarzy i zdrowych zębach uniknęła oszpecenia w wyniku przegranych bitew i ataków zwierząt. Zatem stanowiła wzór do naśladowania. Współcześnie wyodrębnienie kogoś, na kim można się wzorować, pomaga w kształtowaniu tożsamości, a przy wyborze odpowiedniego typu nauczyliśmy się kierować przeczuciem. Jakże nieefektywne byłoby marnowanie całego tygodnia na wieloaspektową ocenę potencjalnego mentora lub skompletowanie całego panelu doskonale wykwalifikowanych specjalistów. Jednego do kierowania karierą, drugiego do kreatywnej inspiracji, innego do porad modowych. Wybór pojedynczego wzoru do naśladowania we wszystkim na podstawie pochopnych, ale ogólnie rozsądnych uogólnień jest po prostu lepszym wykorzystaniem ciasnego budżetu psychologicznego. Voilà, efekt aureoli. U podstaw znajdują się oczywiście figury rodziców, ponieważ troszczą się o nas i wiedzą rzeczy, których my nie wiemy. Uważamy, że muszą wiedzieć wszystko. W moją własną matkę wierzyłam do granic możliwości, bo jeśli chodzi o dr Denis Montel, efekt aureoli był nieunikniony. Tak wielu sprawom należało sprostać. Moja matka, sama w sobie niszowa celebrytka, jest biolożką komórek nowotworowych z doktoratem ze Stanforda i wieloma nagrodami za badania w dziedzinie genetyki molekularnej. W zeszłym roku została zaproszona do National Academy of Sciences za odkrycie mechanizmu ruchu komórek, co pewnego dnia może pomóc w leczeniu raka. Co więcej, moja matka wyleczyła się z nowotworu. Tydzień przed rozpoczęciem mojej 6. klasy, gdy Denise miała 40 lat, zdiagnozowano u niej nieuleczalnego chłoniaka. O tym, że lekarze powiedzieli jej, że prawdopodobnie umrze, dowiedziałam się dopiero wtedy, gdy od 5 lat była w remisji. Ale nie umarła po części dlatego, że współpracowała ze swoimi onkologami, którzy pomogli jej stworzyć własny, eksperymentalny plan leczenia. Jej laboratorium badawcze na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa znajdowało się naprzeciwko szpitala, w którym podczas przerw na lunch wciągała chemię. Obecnie ten sposób leczenia jest standardową praktyką dla pacjentów z chłoniakiem na całym świecie. W dzieciństwie większość moich przyjaciółek miała samotne matki i nieobecnych ojców. Jeśli spojrzy się na to z dystansu, to dziwny zbieg okoliczności. Relacje moich przyjaciółek z matkami w stylu kochanych kłopotów, bardziej intymne niż formalne, bez wątpienia po części mnie do nich przyciągały. Matki moich przyjaciółek były takie ludzkie, nie kryły się ze swoimi niedoskonałościami. Kleły jak szewc, fałszowały w kuchni i milczały, gdy się złościły. Swobodnie rozmawiały o plamieniach miesiączkowych i wypróżnieniach, obrazie ciała i złamanych sercach. Jako nastolatka uważałam ich wrażliwość za urzekającą. Wady nie były w stylu Denise. Nie Denise, która trzymała emocje na wodzy. Nie Denise, która nigdy nie popełniła ani jednego logicznego błędu, która ćwiczyła przez 45 minut każdego ranka, nigdy nie wychodziła z domu, dopóki nie ułożyła perfekcyjnie swoich kasztanowych włosów i która wydawała się wiedzieć wszystko o wszystkim. Od tego, jak pojedyncza komórka rozwija się w płód, po to, która piekarnia w mieście sprzedaje najsmaczniejsze bagietki. Moja matka poświęcała prawie cały swój czas na ślęczenie nad badaniami w laboratorium w centrum miasta. Późnymi wieczorami, w każdy weekend, a jej chłodne opanowanie w połączeniu z nieobecnością sprawiły, że stała się dla mnie niemal mityczną postacią. Nie przypominam sobie momentu, w którym nie zdawałam sobie sprawy z jej reputacji. Ta bowiem lśniła niczym platynowa obrączka w słońcu. Teoretycznie chciałam, żeby Denise była bardziej szorstka. Z radością łapałam tego przebłyski. Jak wtedy, gdy na rodzinnych wakacjach wypiła o pół margarity za dużo i chichotała przez całą drogę do pokoju hotelowego. Albo kiedy opowiadała mi burzliwe anegdoty ze swojej młodości, takie jak ta, w której prawie została porwana, gdy jako osiemnastolatka spędzała lato w Paryżu. Lub że podczas wiosennej przerwy w koledżu jej chłopak, surfer, przekonał ją do wzięcia kwasu na koncercie Grateful Dead. Uwielbiałam wyobrażać sobie Denise jako osobę inną niż moja matka. Ale w praktyce, za każdym razem, gdy okazywała coś, co uważałam za emocje wychodzące poza jej usposobienie, jak choćby utratę cierpliwości w korku, gdy spóźniała się do pracy, przerażało mnie to. Jej margines błędu był tak niewielki. Ona była Taylor, a ja stukniętą Swiftie. Gdyby Denise miała konto na Tumblerze, na pewno chciałabym, żeby lajkowała moje posty. A potem, w momencie, w którym okazałaby się nie być bóstwem z mojej głowy, wykopałabym ją z platformy. Młodzi ludzie nie patrzą już na swoje mamy. W 2019 roku japońskie badanie pokazało, że około 30% nastolatków dąży do naśladowania postaci medialnych, takich jak ulubiona piosenkarka czy ulubiony sportowiec. Według badania z 2021 roku, opublikowanego w North American Journal of Psychology, w ciągu ostatnich dwóch dekad kult celebrytów znacząco wzrósł. Efekt aureoli już teraz sprawia, że łatwo jest ubóstwiać kogoś, kogo znasz w prawdziwym życiu. Kiedy byłam nastolatką, jednym z moich niezdrowych nawyków społecznych było angażowanie się w nierówne przyjaźnie, w których czułam się bardziej jak fanka niż jak równa z równą. Ponieważ wyciągałam fałszywe wnioski, że skoro popularna dziewczyna w szkole ma promienny uśmiech i bezwysiłkową charyzmę, to będzie lojalną powierniczką. Jeszcze łatwiej jest zaangażować się w takie zauroczenie z daleka. Ponieważ mamy skłonność do postrzegania celebrytów jako atrakcyjnych, bogatych i odnoszących sukcesy, z góry zakładamy, że muszą być też towarzyscy, świadomi siebie i obyci w świecie. Niektórzy wielbiciele czują szczególną bliskość ze swoimi idolami i oczekują od nich również miłości, nawet macierzyńskiej. Nie każdy fan jest stanem, kult celebrytów jest jednak coraz bardziej ekstremalny i ma wymiernie szkodliwe konsekwencje. Słowo fan pochodzi od łacińskiego fanaticus, co oznacza szalenie, ale bosko natchniony. Dopiero w latach 60. i 70. Społeczeństwo zaczęło postrzegać celebrytów nie tylko jako dostarczycieli rozrywki, lecz także jako wzory do naśladowania lub bogów. Ta zmiana wynikała ze wzrostu aktywizmu celebrytów, który zbiegł się z utratą zaufania Amerykanów do polityków, tradycyjnych przywódców religijnych i opieki zdrowotnej. We wstępniaku New York Timesa zatytułowanym When did we start taking famous people seriously? Kiedy zaczęliśmy traktować sławnych ludzi serio? Jessica Gross pisała, że w 1958 roku 3/4 Amerykanów ufało rządowi federalnemu, że postępuje właściwie prawie zawsze lub przez większość czasu. Tak wynika z badań Pew Research. Ale potem doszło do wojny w Wietnamie, recesji gospodarczej w 1960 roku i prawdziwej afery Watergate, tragicznej triady, która sprawiła, że Amerykanie musieli znaleźć nowe wzorce. W latach 60. pokolenie wyżu demograficznego stało się nastolatkami. W Stanach Zjednoczonych było ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a gdy izolacja i niepewność towarzyszące okresowi dojrzewania połączyły się z powojennym dobrobytem i ochotą na zmiany społeczne, młodzi ludzie znaleźli nową religię. Beatlesów, których członkowie służyli fanom nie tylko jako artystyczne ikony, ale także jako dalecy kochankowie i duchowi przewodnicy. W 1980 roku jedynie około 25% obywateli Stanów Zjednoczonych ufało, że rząd postępuje właściwie. Według Gross to właśnie wtedy granice oddzielające postacie medialne, polityków i autorytety duchowe zatarły się na dobre. W 1981 roku Ronald Reagan został pierwszym prezydentem celebrytą w Ameryce, przedstawiając się jako zbuntowany outsider. Zbiorowa aureola Hollywoodu rozbłysła niczym krzew gorejący, gdy nowe przesłanie Zeitgeistu sugerowało, że ikony sceny i ekranu są nie tylko po to, by nas bawić, ale i zbawić. Gwiazdy popu stały się naszymi nowymi kapłanami, a media społecznościowe użyźniły tę religijność jak silny nawóz. W moim lokalnym sklepie z kryształami w Los Angeles można znaleźć świece modlitewne z nadrukowanymi wizerunkami uświęconych muzyków. Saint Dolly, Saint Stevie, twarz Harry'ego Stylesa nałożona na ciało Chrystusa. Gross zacytowała doktora Paula Offita, profesora pediatrii ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii i autora książki Bad Advice or Why Celebrities, Politicians and Activists Aren't Your Best Source of Health Information. Zła porada albo dlaczego celebryci, politycy i aktywiści nie są najlepszym źródłem wiedzy o twoim zdrowiu, który konkludował, że Amerykanie pokładają wiarę w sławnych ludzi, ponieważ myślimy, że ich znamy, widzimy ich w filmach lub w telewizji i zakładamy, że są bohaterami, których grają. Ale celebryci grają również samych siebie, a ten program jest nadawany online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jeszcze bardziej dezorientująca niż hollywoodzka idolatria ery Reagana jest sytuacja, kiedy widzimy sławnych ludzi publikujących cyfrowe wycinki ich prawdziwych osobowości. Przez to czujemy, jakbyśmy znali ich na wskroś. Wpisy na Instagramie wyglądają jak listy od ukochanej osoby. Rolki bezpośrednio do kamery wyglądają jak FaceTime od przyjaciela. W dobie magicznego dzielenia się zbyt wieloma informacjami, platformy takie jak Tumblr, TikTok, Instagram i Patreon oferują fanom znacznie większy dostęp do osobistych informacji o ich bohaterach, czym wypełniają lukę paraspołeczną i sprawiają, że wielbiciele czują się jeszcze bardziej związani z idolami. W końcu, w przeciwieństwie do telewizji, istnieje realna możliwość, że Taylor Swift sama odpowie na twój komentarz na Instagramie. Wszechmogąca święta odpowiadająca na modlitwę wyznawcy lub na jego żądanie. Jeśli stani, którzy gromadzą się w mediach społecznościowych, są wystarczająco zmotywowani, umieją zmienić trajektorię ścieżki swojego artysty i życie każdego, kto znajdzie się na ich drodze. Analizuje Sydney Madden, dziennikarka muzyczna NPR. Ta zmiana w dynamice władzy tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego, która może nagradzać performatywne osobowości online bardziej niż prawdziwą wizję artystyczną. Współczesny fandom mieści się w spektrum od zdrowego podziwu po patologiczną manię. Konstruktywny koniec oferuje coś transcendentalnego. Tumblr otworzył mi oczy na wiele zniuansowanych opinii pochodzących od różnych ludzi, w przestrzeni, która nie była dla mnie onieśmielająca. Napisała redaktorka Bastl, Danielle Colin Thome, w eseju na temat wzmacniającej, a czasami szalenie problematycznej, roli kultury Stanów w życiu marginalizowanej młodzieży. Nasze fandomy były platformami do rozmowy o bardziej znaczących kwestiach – feminizmie, rasie i reprezentacji LGBTQ. Ale dogmatyczny koniec to nie żart. Przeprowadzone w 2014 roku badanie kliniczne kultu celebrytów wykazało, że wysoki poziom zaangażowania w fandom wiąże się z trudnościami psychologicznymi, w tym z obawami dotyczącymi wizerunku ciała, większą skłonnością do operacji plastycznych, poszukiwaniem wrażeń, sztywnością poznawczą, dyfuzją tożsamości i słabymi granicami interpersonalnymi. Wśród innych zaobserwowanych zmagań znalazły się depresja, lęk, dysocjacja, narcystyczne tendencje osobowościowe, pragnienie sławy, kompulsywne zakupy i hazard, zachowania stalkingowe, nadmierne fantazjowanie do punktu dysfunkcji społecznej. Zostało to nazwane marzycielstwem dezadaptacyjnym, uzależnienia i popełnianie przestępstw. Badanie z 2005 roku wykazało, że uzależnienie i działalność przestępcza były silniej skorelowane z kultem celebrytów niż spożycie wapnia z masą kostną lub ekspozycja na ołów z ilorazem inteligencji u dzieci. W badaniu z 2005 roku, opublikowanym w czasopiśmie Psychology, Crime and Law, opisano 4 kategorie w kontinuum kultu celebrytów. Po pierwsze, rozrywka społeczna. Poziom zdefiniowany przez postawy w rodzaju: moi przyjaciele i ja lubimy dyskutować o tym, co zrobił mój ulubiony celebryta. Następnie jest kategoria uczuć, intensywnie osobiste. Sklasyfikowana na podstawie stwierdzeń takich jak: często myślę o moim ulubionym celebrycie, nawet gdy tego nie chcę. Trzecia kategoria to poziom graniczno-patologiczny, charakteryzujący się myślami urojeniowymi. Moja ulubiona gwiazda i ja mamy swój własny kod, dzięki któremu możemy potajemnie komunikować się ze sobą. Nieprawdopodobnymi oczekiwaniami: jeśli wejdę do domu mojej ukochanej gwiazdy bez zaproszenia, ucieszy się na mój widok. Oraz poświęceniem: chętnie umrę, aby uratować życie mojej ulubionej gwiazdy. Czwarta kategoria, oznaczona jako zgubna imitacja, opisuje fanów skłonnych do angażowania się w zachowania niezgodne z prawem w imieniu swojego faworyta. Gdyby los zetknął mnie z ukochanym celebrytą, a osoba ta poprosiłaby mnie o zrobienie czegoś nielegalnego w ramach przysługi, prawdopodobnie zrobię to. Moralnie potrafiła popchnąć mnie dość daleko, powiedziała Jill Gutowicz, reporterka zajmująca się popkulturą, autorka zbioru esejów Girls Can Kiss Now. Teraz dziewczyny mogą się całować. I od dekady niezachwiana fanka Taylor Swift. Gutowicz wycierpiała też niemało od współwyznawców. Kiedyś obrzucono ją na Twitterze toną błota, gdy miała czelność opublikować w Vulture humorystyczną recenzję albumu Swift, Lover, w której żartobliwie wyśmiewała ówczesnego chłopaka piosenkarki, aktora Joego Alwina, za to, że jest zbyt mdły, aby służyć jako jej muza. Alwin to zwykły kubek mleka owsianego, brzmiały jej słowa. Ludzie naprawdę się na mnie o to wściekli, wspominała. To była jedna ze stanowskich nagonek. Zdarzyło mi się kiedyś, że FBI zapukało do moich drzwi z powodu czegoś, co opublikowałam na Twitterze. Bardziej się przeraziłam jednak, gdy przyszli po mnie Swifties. Ale tłuszcza nie zachwiała lojalnością Gutowicz wobec piosenkarki.
ani na pięć.
Kilka tygodni jadowitych szpil na Twitterze to nic takiego. Nominalny podatek za przywilej wywyższania Taylor Swift. Efekt aureoli, ryzykowny zarówno dla gwiazdy, jak i stana, ma moc wyniesienia śmiertelnika tak wysoko nad ziemię, że tłum nie widzi już jego człowieczeństwa. Sam kult zmienia się wtedy w przedmiot kultu, a celebryta w coś w rodzaju maskotki. W ciężkich przypadkach obsesja staje się tak intensywna, istny katartyczny król szczurów, że łącza między miłością a nienawiścią ulegają zakłóceniu. To jak uczucie słodkiej agresji, kiedy ściskasz kociego pluszaka tak mocno, że odpada mu głowa. W 2023 roku, po chaotycznie przeprowadzonej sprzedaży biletów na trasę koncertową Taylor Swift na portalu Ticketmaster, wściekli fani rzucali oskarżeniami o zdradę, które szły dalej niż kwestia dostępności koncertów. Ludzie zachowywali się tak, jakby bilety były ludzkim prawem, którego odmówiła im Taylor, napisała w mailu Amy Long. Wciąż przesuwali granice do punktu, w którym Taylor mogła to wynagrodzić, tylko dając im za darmo bilety lub grając akustyczne sety w ich domach. Taylor nie jest kimś, kto nie dba o swoich fanów, ale myślenie, że jest twoją przyjaciółką, to ułuda. Niemal każda topowa gwiazda ze stanowskim zapleczem widziała, jak mania jej stada z dnia na dzień zmienia się z oddania w pogardę. Nawet Beyoncé, która wyjątkowo dba o swoją prywatność, trzyma wielbicieli na odległość proscenium, zazwyczaj unika kontrowersji i nie pojawia się w tabloidach. Patrzyła, jak jej apostołowie się zmieniają. Zagorzali członkowie Beehive podobno łaknęli każdego wejrzenia w życie ich nieskazitelnej królowej. Dopóki nie pojawiła się w Good Morning America w 2015 roku, aby podzielić się wyznaniem, że przeszła na weganizm. Jej stani myśleli, że pobłogosławi ich wiadomością o ciąży, nowe rodzeństwo lub o trasie koncertowej. Gdy oczekiwania nie zostały spełnione, rozpętało się piekło bezlitosnych kpin i spamowanie piosenkarki komentarzami w mediach społecznościowych z emotkami hamburgerów i udek kurczaka. Chyba najbardziej jadowitych stanów dekady ma angielska artystka elektropopowa Charlie XCX. Szczególnie żarliwą sektą fanów Charlie są biali geje, którzy słyną z pasji do zastraszania i uprzedmiotawiania. Aniołki Charlie potraktowały swoją diwę bardziej jako rekwizyt niż osobę, gdy zmuszały piosenkarkę do składania autografów i pozowania do zdjęć z niestosownymi przedmiotami, w tym buteleczkami poppersów, irygatorami analnymi czy fiolką zawierającą prochy zmarłej matki jednego ze stanów. Wściekle lamentowały nad hitami 140 Charlie, których nie lubiły, wymuszając na niej zmianę setlisty podczas trasy koncertowej. Widziałam tweety, w których stani Charlie szydzili z jej nowych piosenek, nazywając je tragicznymi flopami, by w tym samym zdaniu twierdzić, że jest ich królową, legendą i matką. Jak na razie te single Charlie są o kant potłuc, ale wciąż jest na mojej liście matek. Lista matek, prochy zmarłej matki. Burzliwe wahania stanów między uwielbieniem a zemstą faktycznie są związane z macierzyństwem. Jedno z badań z początku 2000 roku wykazało korelację między stalkowaniem celebrytów a niepewnymi więzami między rodzicem a dzieckiem. W podobnym badaniu przeprowadzonym w Hongkongu przeanalizowano 401 chińskich uczniów szkół średnich i stwierdzono, że nieobecność rodzica nasiliła podatność uczestników na kult celebrytów. Dwa badania z 2020 i 2022 roku potwierdziły, że młodzi ludzie pozbawieni pozytywnych stresorów płynących z aktywności w realnym świecie i od członków rodziny byli skłonni do fiksacji na punkcie surogatów medialnych. Według ostatniego badania izolacja we wczesnym okresie życia zazwyczaj powoduje deficyty emocjonalne, które sprawiają, że ktoś będzie bardziej skłonny skupiać się na traumie w świecie wirtualnym i dzielić znane postacie na nieskazitelnych świętych i pohańbione demony. W literaturze psychologicznej nazywa się to rozszczepieniem. Traumy życia codziennego z łatwością bowiem wywołują w nas uczucia podobne do uczuć osieroconego dziecka, powiedział psychoterapeuta Mark Epstein. Nic więc dziwnego, że tak wielu akolitów Taylor Swift zalicza się do kategorii graniczno-patologicznej. Dzięki sporej liczbie albumów Swift, z których każdy oferuje nie tylko nową muzykę, ale też nową erę, bogate źródło estetyki i rytuałów, w których można się zanurzyć. Małomiasteczkowa niewinność jej debiutu, wampiryczna mściwość Reputation, nostalgiczna fantazja folklor. Zbudowała cały filmowy wszechświat matek. Ma to sens, że queerowi stani popowych idoli są czasami ich najbardziej gorliwymi zalotami, jakże często pozbawionymi rodzicielskiego wsparcia i akceptacji, których potrzebują. W 2023 roku dziennikarka muzyczna New Yorkera Amanda Petrusich zrecenzowała wartą miliardy dolarów trasę koncertową Taylor Swift zatytułowaną Eras Tour. W swojej analizie Jubla zauważyła, że podczas gdy internetowa zaborczość Swifties wydaje się zarówno potężna, jak i przerażająca, na żywo przybrała zupełnie inny kształt. W tłumie tęczowych cekinów i ekstazy, wywołanej przez emocje, nie narkotyk, Petrusich mogła zobaczyć, jak poczucie solidarności Swifties doprowadza kogoś do delirium. Napisała: wspólnotę, jedną z naszych najbardziej elementarnych ludzkich przyjemności, zrujnowały COVID, polityka, technologia, kapitalizm. Występ Swift może być niezmienny, doskonały, ale to, co dzieje się w tłumie, jest chaotyczne, dzikie, życzliwe i piękne. Internetowe przestrzenie spotkań bywają interesujące, ale nie zastąpią tych realnych, dlatego też wirtualne interakcje fanów potrafią być brutalne i halucynogenne. W komentarzu pod instagramową karuzelą Swift napisała: ta trasa stała się całą moją osobowością. W jaki sposób fan mógłby w pełni poznać Swift, a później albo jej bronić, albo ją karcić, jeśli po tylu latach łączenia swojej osobowości na scenie i poza nią, Swift może w pełni nie znać samej siebie? W 2003 roku badanie przeprowadzone na 830 chińskich nastolatkach wykazało, że ci, którzy czcili ludzi znanych sobie naprawdę, takich jak rodzice i nauczyciele, ludzi mogących wnieść konkretny wkład w ich życie, mieli ogólnie wyższą samoocenę i lepsze osiągnięcia w nauce. Gloryfikowanie gwiazd popu i sportowców powodowało coś przeciwnego: mniejszą pewność siebie, niższe poczucie własnej wartości. Odkrycie to wskazuje na absorpcyjny model uzależnienia kultu celebrytów, zgodnie z którym stani dążą do relacji pasożytniczych, aby nadrobić braki w prawdziwym życiu. Ale jeśli próbują ustanowić swoją tożsamość poprzez stardom, tracą siebie. Kiedy współczesny umysł jest pozbawiony pożywienia, czasami próbuje karmić się w zagadkowych miejscach, w których nie ma mleka. Zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej uwielbienie jest odczłowieczające. Bycie gloryfikowanym nie jest zbyt pochlebne. Dynamika zjawiska grozi utratą przestrzeni na złożoność i błędy danej osoby, a to wszystkich naraża na cierpienie. Przesadne analizowanie słów śmiertelnika, jakby to były biblijne wersety, nierzadko prowadzi do sytuacji, w której interpretacje okazują się fałszywe, a stąd już tylko krok do krucjaty. Kiedy stani czują się zdradzeni przez swoich herosów, często się buntują, a kary nie są rozdzielane porówno. Z kilkoma wyjątkami żeńskie idolki, matki, otrzymują najsurowszą pokutę za najłagodniejsze przestępstwa. Im bardziej zmarginalizowana jest celebrytka, tym dopuszczamy mniej człowieczeństwa. Zastanawiam się, czy gdyby Taylor Swift zamiast Beyoncé poszła do Good Morning America, aby ogłosić nową erę weganizmu, stani zachowywaliby się równie uszczypliwie? Jak napisała w 2016 roku kanadyjska felietonistka polityczna Sabrina Maddow, Kobiety, które w oczach opinii publicznej są obiektami i uwielbienia, i obrzydzenia, stają się zarówno ofiarami, jak i złoczyńcami. Dziennikarze zajmujący się queerową muzyką zauważyli złowrogą mizoginię leżącą u podstaw interakcji niektórych gejowskich konsumentów z kobiecymi ikonami popu. Artystki od dawna są dla fanów rodzajem rzeczniczek kobiecości, której nie mogli dotąd wyrazić. Wraz z kulturą memów i agresywnością Twittera takie traktowanie stało się jeszcze bardziej oczerniające. Kiedyś do kobiecych głosów ledwie bezgłośnie poruszaliśmy ustami. Teraz je zagadujemy, powiedział krytyk queerowej kultury Jared Richards. Lata temu mój stosunek do własnej matki nie różnił się tak bardzo od postawy wściekłej wielbicielki gwiazdy. Gdy dorastałam, na każdą oznakę ludzkiej słabości okazaną przez któregoś z moich rodziców stawałam się dwa razy bardziej zajadła w stosunku do Denise. Znajdowała się na wyższym i węższym piedestale, przez co miała po prostu więcej do stracenia. Kilka lat przed ukończeniem liceum, po nieprzyjemnej sprzeczce, w której zganiłam matkę za to, że, dobry Boże, przez cały czas jest skrajnie zdystansowana, zaczęła wysyłać do mnie długie listy. Denise, niczym korespondencyjna przyjaciółka, miesiącami dzieliła się serią osobistych wspomnień ze swojego życia przed moim narodzeniem, historiami, których nigdy wcześniej nie chciała ujawniać, bo nie czuła się z nimi komfortowo. Te opowieści, głównie o jej bujnym życiu miłosnym, nie mnie je opowiadać, okazały się niezwykle humanizujące. Nie zgasiły aureoli mojej matki, raczej rozświetliły jej otoczenie, dzięki czemu mogłam docenić kontekst. Ujrzenie jej w szerszej perspektywie zmniejszyło nieco presję. Z upływem czasu, dzięki rozmowom i empatii, Denise i ja nauczyłyśmy się widzieć siebie nawzajem, pełniej. Stani traktują sławne kobiety z taką samą czcią i wściekłością, z jaką traktują matki, ale pasożytnicza relacja nie potrafi ich naprawdę nakarmić. Tłum może domagać się bardziej chwytliwych singli, bardziej progresywnej polityki i zwrotu pieniędzy za bilety. W końcu zasłużyli na to przez lata lojalności. Jestem jednak sceptyczna, czy jakakolwiek reakcja zwrotna mogłaby być wystarczająco satysfakcjonująca, by przerwać cykl uwielbienia i detronizacji. Naturalnie lubimy, gdy z naszymi bohaterami da się trochę utożsamić, gdy są lekko ludzcy. Gdy gwiazda pop zapomina pierwszego wersu własnej piosenki i musi zaczynać od nowa. Gdy prezydent popala papierosy. Gdy twoja mama jest trochę wstawiona na wakacjach. Jak drobina soli na ciasteczku z kawałkami czekolady, dodatek niedoskonałości jeszcze bardziej podkreśla ich świętość. Ale w przypadku ludzi na piedestale, pełnia ich człowieczeństwa może czasami nas zabić. Zeszłej wiosny, podczas lunchu z brytyjską powieściopisarką, kiedy porównywałam nasze dzieciństwa, wspomniała o koncepcji wystarczająco dobrej matki. W 1953 roku angielski pediatra i psychoanalityk Donald Winnicott ukuł ten termin po tym, jak zauważył, że dzieci czerpią korzyści, gdy ich matki zawodzą je w możliwy do opanowania sposób. Nawet gdyby istniał sposób na bycie idealną matką, końcowym efektem stałoby się delikatne, kruche dziecko, które nie tolerowałoby najmniejszego rozczarowania. Podsumowała dr Carla Naumberg, pielęgniarka środowiskowa i autorka książki You are not a shitty parent. Nie jesteś gównianym rodzicem. Jeśli jesteśmy wystarczająco dobrzy, a wierzę, że większość z nas jest, to przeważnie robimy coś dobrze, a czasami źle. Stan, który odmalowuje swoją idolkę jako nieskazitelną matkę, jest skazany na kruchość. Zastanawiam się, czy nasze artystyczne ikony nie powinny być po prostu wystarczająco dobre. W Królestwie Zwierząt niektórym gatunkom zdarza się kronizm, rodzaj kanibalizmu, gdy matka zjada własne młode. Istnieje również matrifagia, czyli zjadanie matki. Zjawisko to występuje u niektórych owadów, pająków, skorpionów i nicieni. Matki pająków z rodziny ukośnikowatych dostarczają swoim młodym niezapłodnione jaja do zjedzenia, Ale to nie wystarcza. W ciągu kilku tygodni młode pająki zjadają również matkę. To poświęcenie pomaga następnemu pokoleniu. Pajączki, które skonsumują matkę, mają większą masę ciała i większe szanse na przeżycie niż te, które tego nie robią. Rolling Stone nazwał rok 2022 rokiem kanibali. Hollywood wyprodukowało oszałamiającą nadwyżkę programów i filmów o tej tematyce. Fresh na Hulu, Yellow Jackets na Showtime, Dahmer, Potwór, historia Jeffreya Dahmera na Netflixie, do ostatniej kości Luki Guadagnina. Podobnie jak pająkom, wyraźnie nam czegoś brakowało. Więzi i ochrony, poczucia własnej wartości i wskazówek. Najbardziej ludzkiego pożywienia. Byliśmy wygłodniali. Niektórzy nie mogli się powstrzymać. Ale celebrycka matrioszka nigdy nie wystarczała. Nie uczyniła nikogo silniejszym, ponieważ gwiazdy nie były naszymi matkami. Składały się z pikseli i nieadaptacyjnych marzeń. Młode pająki mogły pożerać matczyną nogę za nogą i nigdy się nie nasycić.